Sedno Sprawy Plus.
Jacek Ozdoba, Porozumienie, Zjednoczona Prawica, Miłosz Motyka, Polskie Stronnictwo Ludowe cały czas w naszym studiu. To koniec programów socjalnych. Kilka dni temu wicepremier Jarosław Gowin tak w Radiu Plus właśnie powiedział podobne słowa. Ostatnio można było słyszeć z ust innego wicepremiera Jacka Sasina. No to sygnał, że sytuacja budżetowa nie wygląda najlepiej. Coś się kończy? Pytanie do Jacka Ozdoby.
Nie, to bardziej podejście, po prostu takie racjonalne patrzenie, że takich spektakularnych, dużych programów socjalnych w Polsce po 89 nie było, jak program 500+, teraz na początkowo w fazie na drugie dziecko, teraz na pierwsze dziecko. Mamy szereg programów, które wspierają osoby niepełnosprawne i jeszcze dodatkowe ułatwienia dla obywateli w różnych programach socjalnych, społecznych. Po prostu słowa wicepremierów oznaczają to, że dzisiaj nie jesteśmy w stanie już tak w takim dużym stopniu przeznaczyć środków na wsparcie polskich obywateli, ale to nie znaczy, że nie będzie...
Znaczy doszliśmy do ściany, tak?
Nie, to nie jest kwestia dojścia do ściany. No, po prostu pragnę zwrócić uwagę, że tak dużych programów ciężko jest realizować na wszystkich płaszczyznach. Niewątpliwie jakieś inicjatywy i jakieś kwestie programowe zostaną dalej zaproponowane, zresztą to będzie ogłoszone w trakcie czy jeszcze przed kampanią wyborczą. Jest zjazd programowy Zjednoczonej Prawicy, gdzie podobny koncepcji, jak to miało miejsce w 2015 roku, zostanie wypracowany program, dalsza kontynuacja programu Zjednoczonej Prawicy i wtedy zapoznamy się z tą ofertą, która zostanie przedstawiona. Ale nie można patrzeć na kwestie socjalne jako jedyne, które może rząd zaoferować, bo mówmy się, no trudno jest dzisiaj znaleźć tak szerokie programy na Unii Europejskiej, które zaoferował rząd w ciągu jednej kadencji.
Miłosz Motyka, jak pan, jak Polskie Stronnictwo Ludowe czytacie te słowa ostatnio?
Kwota wydana na 500+ to jest ponad 20 miliardów złotych, ten wprowadzony program w 2016 roku. No to jest kwota taka sama jak wprowadzonych projektów społecznych przez poprzednią koalicję, jak rocznych urlopów macierzyńskich, świadczenia rodzicielskiego, karty dużej rodziny, program budowy żłobków na przykład, czy świadczenia złotówka za złotówkę.
Panie Miłoszu, 20 miliardów to pan mówi o pierwszym roku funkcjonowania 500+. Kiedy wszystkie nie było od początku roku, tylko od kwietnia, tak?
To 30 miliardów. Ale tamte programy są utrzymane, których mówił kolega z PSL.
Dlatego też zagłosowaliśmy za programem 500+. Natomiast do tej pory Prawo i Sprawiedliwość mówiło, że na wszystko pieniędzy starczy, wystarczy nie kraść, a teraz mówi słowami Jacka Rostowskiego, pieniędzy nie ma i nie będzie. Ja to tak rozumiem. Uważam, że jednak jeśli Prawo i Sprawiedliwość opowiada teraz dość głośno, że nie wolno oszczędzać na bezpieczeństwie i na grube miliardy dokonuje zakupów potrzebnych zresztą w zakresie polskiej obronności, to myślę, że tak samo nie powinno się oszczędzać na emerytach, tak samo nie powinno się oszczędzać...
Ale tu mamy ustawowe obowiązki, też jeszcze to trzeba wziąć pod uwagę, prawda?
A tu mamy zdrowy rozsądek i uważam, że równie ważne jak kwestia edukacji i bezpieczeństwa socjalnego emerytów, którzy szczególnie przez obniżkę wieku emerytalnego, trudną decyzję, która została zakwestionowana w wyborach, będą mieli niższe emerytury, o czym mówiła pani minister Rafalska. Natomiast ewidentnie, jeśli nastanie taki czas troszeczkę dekoniunktury, spowolnienia gospodarczego, który może Polskę dotknąć, no to wiadomo, że wpływy wtedy do budżetu z tytułu podatków będą niższe. No więc wtedy rodzi się pytanie, skąd, z czego mają być finansowane programy społeczne, więc pewnie zwiększony zostanie deficyt. No ale ewidentnie rząd PiS nie ma pomysłu na to, jak zwiększyć wpływy do budżetu albo gdzie oszczędzać. A można oszczędzać. Uważam, że niepotrzebne są wydatki nawet miliardowe na badanie dna Atlantyku. Centralny port komunikacyjny również jest inwestycją w mojej ocenie zbędną. Też pójście w stronę obrony terytorialnej jest według mnie na ten moment niepotrzebne. Znacznie ważniejsze jest zabezpieczenie społeczne emerytur naszych przyszłych i obecnych. No i przede wszystkim takie radykalne podniesienie pensji dla nauczycieli. I tutaj należy dokonać przesunięć w budżecie.
Opozycja, Polskie Stronnictwo Ludowe, na pewno, no, bo opozycja jeszcze nie wiadomo w jakiej konfiguracji do wyborów będzie szła, ale PSL będzie chciał wykorzystać
takie
właśnie deklaracje.
Po pierwsze,
orientowanie trochę Prawa i Sprawiedliwości, jednak tę sferę socjalną wy będziecie chcieli zagospodarować,
no jak
tak?
PiS głosował za naszymi projektami.
Przede wszystkim.
Tak, to PiS głosował za naszymi projektami w poprzedniej kadencji. My głosowaliśmy za dobrymi społecznymi projektami teraz. Tylko nie zamierzamy się licytować i obiecywać gruszek na wierzbie, bo wiadomo, że te wszystkie programy są finansowane nie przez rząd, tylko przez naszych rodaków. I należy dokonać odpowiednich przesunięć środków w budżecie z mniej racjonalnych na te bardziej racjonalne.
No ale z jednej strony mówi pan, że no w przypadku jakiejś dekoniunktury, która faktycznie no za czas jakiś, chociaż na razie póki co szczęśliwie, udaje nam się jeszcze odsuwać tę perspektywę, no ale kiedyś pewnie przyjdzie, mówi pan, że będą problemy, a obiecujecie emeryturę bez podatku, to
tak,
to
ale jest
zepnie?
Na czym... Tak, zepnie się, jeśli będziemy racjonalnie oszczędzać.
Jaki to jest koszt emerytura bez podatku?
20 miliardów złotych, z czego myślę, że 1/3 jest w stanie bezpośrednio do budżetu wrócić z VAT-em. Przecież emeryci nie będą tych środków chowali na swoich kontach, ani do skarpety nie będą odkładali pieniędzy, tylko będą je wydawać na leki, bo też nie wszystkie są za złotówkę, na bieżące potrzeby, na wzrost jakości swojego życia, bo oni są teraz tą grupą społeczną, która zarabia albo otrzymuje w ogóle od państwa najmniej. A odpowiednie przesunięcie środków, jak na przykład z Centralnego Portu Komunikacyjnego, czy obcięcia środków, jak badanie dna Atlantyku, no, według mnie również ściąganie węgla z Rosji. Jest naprawdę gdzie szukać pieniędzy i gdzie
ale
przesuwać.
Ale węgla z Rosji to ściąga biznes węgiel z Rosji, tak? To nie ściąga państwo węgla z Rosji, tylko prywatni przedsiębiorcy.
Państwo,
tak?
Które akurat, później... A w blokach węglowych to czym będziemy palić? Nowych budowanych na przykład w Ostrołęce.
No chyba nie palimy póki co. Energetyka jako taka nie wykorzystuje węgla z Rosji, tylko węgiel z Rosji jest przez prywatnych przedsiębiorców.
Istnieje, więc myślę, że... Nie, no panie redaktorze, coraz większe wykorzystanie węgla z Rosji również w sektorze publicznym i tych bloków nowo budowanych będzie. I uważam tutaj należałoby, jeśli się da, współpracować ze Stanami Zjednoczonymi na podstawie energetyki odnawialnej i technologii w kierunku OZE, a nie ściągania węgla z Rosji. Kolejny przykład, gdzie można oszczędzać. Już energetyka odnawialna, energetyka wiatrowa staje się tańsza od energii z węgla. Więc kolejny projekt na przyszłość, gdzie można zaoszczędzić budżet.
To jeszcze o kampanii trochę porozmawiajmy, bo zdaje się, że wszyscy mocno wybierają się w teren. Słychać masę zapowiedzi, jakie to nie będą pracownicy.
Wakacji nie będzie, jak to mówi lider Zjednoczonej Prawicy.
Tak, wakacji nie będzie. No, mocno nas, wyborców, będą państwo angażować i starać się przekonać do swoich racji. To będzie taka najbardziej masowa i właśnie przerzucona na teren, na spotkania, na wychodzenie na ulicę kampania. Takiej jeszcze nie było aktywnej właśnie w terenie. Jacek Ozdoba.
No, niewątpliwie to będzie bardzo analogiczna kampania do tych, które dotychczasowo prowadziła Prawo i Sprawiedliwość. To spotkania z wyborcami są jednym z najistotniejszych elementów. Kalendarz liderów Zjednoczonej Prawicy niewątpliwie będzie napięty i będzie ukierunkowany na spotkania w mniejszych miejscowościach czy wsiach. Oczywiście też miasta są istotnym elementem prowadzenia kampanii wyborczej, ale najistotniejszy tym wszystkim jest program wyborczy, bo Zjednoczona Prawica się koncentruje nie na personaliach, tylko po prostu na programie wyborczym. Przecież dzisiaj nikt nie dyskutuje.
Ale to rozumiem, że Zjednoczona Prawica programu wyborczego nie ma jeszcze. Tak?
Ma formę oczywiście kontynuacji tego, co jest w tej chwili, ale te wypracowanie
i
kolej...
Ale na początku lipca i przygotowanie nowego programu,
panie redaktorze,
to znaczy, chyba dzisiaj nie ma programu na wybory.
Bo zawsze program jest aktualizowany, jest konsultowany z obywatelami i w tej chwili jest realizacja tego, co zostało wypracowane do 2015 roku koncepcjami. Dotrzymaliśmy słowa.
Ale ustalmy, formułę... ustalmy jedno, tego programu na wybory...
W sensie takim
nie,
ogłoszonym, sądzę, z tego co wiem, to ogłoszenia nie ma, ale...
wypracowanego nie ma. Trzydniowy kongres,
nie, panie doktorze,
paneli.
Poważna partia...
Rządu dzisiaj w Radiu Plus tłumaczył.
Burza mózgów w zakresie tego, żeby doprecyzować pewne koncepcje, które są już w tej chwili przedstawione na podstawie wiedzy, jakie mają ministrowie ze swoich resortów. I to nie jest tak, że ktokolwiek dzisiaj siada i jest tabula rasa, czysta kartka i ktokolwiek ją zapisuje, tylko to jest kontynuacja pewnej strategii, która jest długofalowa, ale do tego są potrzebne elementy, dodatkowe klocki, które zostaną przedstawione niewątpliwie w kompleksowym ogłoszonym programie. A strategia jest głównie oparta o program wyborczy, a nie o personalia, bo dzisiaj nikt nie dyskutuje, jakiej konfiguracji będzie szła Zjednoczona Prawica, tylko wszyscy rozmawiają o tym, jakiej koncepcji będzie szedł PSL, czy Koalicja Europejska, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, SLD, wszyscy na opozycji. Tam jest taki jeden wielki miszmasz i wszyscy się zastanawiają, co się będzie działo, ale to nie jest jakby problem Zjednoczonej Prawicy. Dla nas najistotniejszy jest program wyborczy, który będzie realizowany od pierwszego dnia, jeżeli by się udało wygrać wybory, a mam nadzieję, że tak będzie. Chociaż najistotniejsze jest patrzenie racjonalne i nie siadanie na laurach. Rzeczywiście ostatnie wybory dają językiem sportowym takie pole position, ale trzeba brać się do pracy i cały czas pracować, bo to jest najistotniejsze. Nie wolno zwalniać tempa, czego zresztą dowodem jest lider Zjednoczonej Prawicy, który wyraźnie zasygnalizował, że dalej praca jest najistotniejsza.
Miłosz Motyka i pytanie o tę kampanię w terenie, bo zdaje się, że właśnie niedawni koalicjanci z Platformy Obywatelskiej przede wszystkim myślą o zawojowaniu polskiej wsi. Tam takie są bardzo...
Świebodzin, mówiąc językiem pana Grupińskiego. Tam rozumiem, że pojedzie PSL do Świebodzina, ale w Warszawie będzie
koncepcja. LGBT będzie mówione w Świebodzinie, tak. Chyba tak, jeżeli dobrze pamiętam. W każdym razie nie było jeszcze takiej kampanii, jak ta, która przed nami, bo mam wrażenie, że jest taki kult wręcz, jeżeli chodzi o polityków i trochę przeszacowanie może nawet tych spotkań z wyborcami, bo wszyscy faktycznie, już teraz nawet masa polityków spotyka się, wszystkie festyny, dni konkretnych miast i tak dalej.
Zacznę od tego, że faktycznie nie ma dyskusji wśród Polaków, jak pójdzie Zjednoczona Prawica, bo tam projekt Jarosława Kaczyńskiego dotyczący konsumpcji Porozumienia i Solidarnej Polski się dokonał, tak? On został zwieńczony sukcesem. Wiadomo jest, że ani partia premiera Gowina, ani partia pana Zbigniewa Ziobry nie wystartuje samodzielnie, a na opozycji mamy byty polityczne, które są w stanie samodzielnie wystartować. To uważam, że jest jednak wartością w opozycji.
Można też to inaczej przedstawić. Tu, gdzie jest sukces, to nie zmienia się składu drużyny po wygranym meczu.
Tak, tylko sukces nigdy nie jest ostateczny, a porażka nigdy nie jest totalna, więc ja się zastanawiam, co się stanie z tymi formacjami politycznymi po porażce, jak ona kiedyś nastąpi. A my swoją podmiotowość, niezależnie czy jesteśmy w koalicji, czy pójdziemy samodzielnie, będziemy zachowywać. Natomiast o te spotkania, o które pan redaktor pytał, no to ja mogę powiedzieć tyle, że od, jak sobie przypominam, kampanii samorządowej do ostatniej kampanii wspólnie z prezesem Władysławem Kośniakiem-Kamyszem odbyłem ponad 170 spotkań w różnych miejscach Polski, od najmniejszych miast po wsie, po sołectwa, po wielkie miasta.
W samej samorządowej 170?
W samorządowej ponad 120, to dochodzą również tak do kampania do Parlamentu Europejskiego i pomiędzy. No więc my się tutaj uśmiechamy na te zapowiedzi różnych polityków, że oni nagle ruszą gremialnie w Polskę, bo w Polsce należy być po prostu codziennie i nasi samorządowcy, a nasza formacja polityczna jako formacja głównie opierająca się na samorządowcach buduje tą społeczność lokalną i jest tam na codziennie, więc dla nas kampania wyborcza zaczyna się dzień po wyborach.
No tak, ale to jak...
Jesteśmy na targach, jesteśmy na spotkaniach.
Weekend, długi weekend z racji uroczystości Bożego Ciała i wyborca go zapyta, no ale to co wy możecie przed tymi wyborami mi obiecać? No a przecież polityk PSL tak nie wie, z kim będzie szedł, nie wie, z jakim programem.
Wie. Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego na pewno nie pójdzie z tymi, którzy chcą radykalnego skrętu w lewo, jak Wiosna Roberta Biedronia, albo z tymi, którzy chcą radykalnego skrętu w prawo, a takie formacje polityczne już są. Czyli centrum chadeckie, jeśli chodzi o program, to na pewno pójdzie z tymi, którzy poprą emeryturę bez podatku, darmowe leki i szczepienia dla dzieci, PIT 10% dla samozatrudnionych, 0% VAT na zdrową żywność ekologiczną produkowaną przez rolników, lokalnych przedsiębiorców i program Aktywny Rolnik, czyli wyższe dopłaty, ale dla tych, którzy faktycznie ziemię, rolę uprawiają. Na taki program spokojnie uważam, jesteśmy się w stanie z Polakami umówić i jest to formuła otwarta, dlatego, że my wyjeżdżamy na te spotkania z ofertą, ale która nie jest zamknięta, my również jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje, które płyną ze strony rodaków, bo przecież tak się pisze program. Po części jest on oczywiście dziełem ekspertów, głosu polityków, tego, co się wychowa w trakcie dyskusji, natomiast głos społeczeństwa naszych rodaków jest niezmiernie ważny i na tych spotkaniach również taki program będzie współtworzony.
Czyli jak wyborca spotka polityka Miłosza Motykę, to może mu przekazać, on przekaże Władysławowi Kośniakowi-Kamyszowi, Władysław Kośniak-Kamysz Grzegorzowi Schetynie i Może to.
A Grzegorz Schetyna wrzuci to do kosza i powie, że mu się to nie podoba, bo trzeba skręcić w lewo.
Wyborczych koalicji.
Nie, znaczy.
Znaczy to tam programu nie będzie możliwe.
Wiadomo jest, znaczy, jeśli chodzi o program, to wiadomo, że my się umawiamy i go realizujemy. Tak jest w każdej koalicji, oprócz Zjednoczonej Prawicy, bo ostatnio była długa dyskusja, szeroka na temat postulatów samorządowców. Ja przypominam sobie 2013 rok i program Solidarnej Polski, gdzie była likwidacja Senatu, decentralizacja władzy, gdzie było zmniejszenie liczby posłów, jednomandatowe okręgi wyborcze. Ja pamiętam pana Gowina, który mówił o likwidacji KRUS-u, który mówił o tym, że należy podatki obniżać, a nie wprowadzać nowe. Więc jeśli mówimy o umawianiu się na pewien program, no to okej, tylko niech nie mówi tego przedstawiciel Zjednoczonej Prawicy, bo tam akurat, jeśli chodzi o program, to Jarosław Kaczyński zgniótł butem wszystkie postulaty programowej Solidarnej Polski i Jarosława Gowina.
To nie jest wypracowana wspólna koncepcja programowa w 2015 roku i ona jest realizowana, wszystkie strony doszły do porozumienia, że można znaleźć złoty środek i to wprowadzić. Życzę, że powodzenia PSL-owi, jeżeli stanie w kwestiach światopoglądowych LGBT, związków homoseksualnych, podejścia do kościoła, wypracować wspólny program z Barbarą Nowacką, z Leszkiem Millerem, Włodzimierzem Cimoszewiczem, z panią Senyszyn i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, to sądzę, że to będzie naprawdę istny doktorat z tego, jak można połączyć ogień i wodę.
Tak jak Jarosław Gowin z ministrem obrony narodowej. Na tyle się umawialiście i tyle zostało.
A to już jeszcze za złośliwość rozmawiamy na temat merytorycznych.
Na tych faktach i złośliwościach naszą rozmowę zakończymy. Bardzo panom dziękuję za obecność w studiu. Jacek Ozdoba, Porozumienie Zjednoczona Prawica.
Dziękuję, dobranoc.
Polskie Stronnictwo Ludowe, Forum Młodych Ludowców. Bardzo panom
dziękuję. Dziękuję, miłego wieczoru.
Ja się jeszcze nie żegnam. Po godzinie 21 w tym studiu zasiądą Kamil Siko oraz Wirtualnej Polski i Rafał Otoka-Frąckiewicz z portalu wsensie.pl. Do usłyszenia za kilka minut.
Sedno Sprawy Plus.